Jednym z najczęstszych problemów związanych z gramatyką w języku angielskim są czasy, bo jest ich aż 12. I pozornie wydaje się to bardzo skomplikowane, bo w języku polskim tych czasów jest zdecydowanie mniej. I nie będę tutaj podawał jakichś skomplikowanych wzorów na tworzenie zdań w każdym z tych czasów. Nie o to mi chodzi. Zamiast tego chciałbym pokazać Ci te czasy w zupełnie inny sposób. Udowodnię Ci, że tak naprawdę jest to logiczny i spójny system, który jest dużo łatwiejszy niż Ci się wydaje. Jeżeli interesuje Cię ten temat i chcesz poznać go naprawdę dobrze, to za chwilę będę miał dla Ciebie ciekawą propozycję, która niestety będzie aktualna tylko przez kilka dni. I na koniec opowiem jeszcze o kilku błędach, które prawie na pewno popełniasz, ucząc się czasów w języku angielskim.
Is place the right tense for something that would have happened in the future of a past that was affected by something from the future?
Had will have placed?
That's my boy.
Zacznijmy od tego, że każdy czas gramatyczny to tak naprawdę połączenie trzech elementów. Po pierwsze, czas może być albo przeszły, albo teraźniejszy, albo przyszły. Tutaj mamy trzy możliwości. Po drugie, każdy czas może być czasem perfect, albo może nim nie być. I tutaj mamy dwie możliwości. I po trzecie, każdy czas może być czasem continuous, albo może nim nie być. I tutaj znowu mamy dwie możliwości. Więc jeżeli pomnożymy 3 razy 2 razy 2, to wyjdzie nam 12 i właśnie tyle czasów jest w języku angielskim. Myślę, że rozumiesz, czym różni się przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Tego raczej nie trzeba tłumaczyć, więc tę część mamy z głowy. Drugi element to to, czy dany czas jest czasem perfect, czy nim nie jest. I to jest coś nowego i trudnego do zrozumienia dla wielu osób, zwłaszcza na początku. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie czasy perfect działają tak samo, niezależnie od tego, czy mówimy o przeszłości, przyszłości czy teraźniejszości. Weźmy takie przykładowe zdanie w czasie past perfect. When I met Susan, I had already fallen in love with another girl. Czyli ja już zdążyłem się zakochać w innej dziewczynie, kiedy poznałem Susan. Mamy tutaj przeszłość bliższą, czyli to, kiedy ją poznałem, i z tej przeszłości bliższej cofamy się jeszcze bardziej w przeszłość do czegoś, co już zdążyło się wydarzyć wcześniej. I jeżeli zrozumiesz, jak działa ten czas perfect w przeszłości, to w przyszłości będzie to działało tak samo. Czynność wyrażona w czasie perfect zdąży wydarzyć się przed innym wydarzeniem, tym razem w przyszłości. Na przykład I will have fallen in love by the end of the year. Ja zdążę się zakochać przed końcem tego roku. I tutaj jedyna różnica polega na tym, że ten punkt odniesienia jest albo w przeszłości, albo w przyszłości. I wszystkie czasy perfect działają mniej więcej tak samo. Więc to był ten drugi element. I trzeci element dotyczy tego, czy dany czas jest czasem continuous, czasem ciągłym, czy też nim nie jest. Continuous oznacza, że jakaś czynność jest ciągła, nie jest punktem na osi czasu, tylko jest taką taśmą, która się ciągnie i jest niezakończona. Możemy wziąć takie bardzo proste zdanie w czasie present continuous, I'm sleeping. I to oznacza, że ta czynność jest, a może raczej ten stan, jest w trakcie, w tym konkretnym momencie, w konkretnym punkcie na osi czasu, którym w tym przypadku jest teraźniejszość. Jeżeli przeniesiemy to w przeszłość, to ten czas continuous będzie działał dokładnie tak samo. Jedyna różnica będzie polegała na tym, że tym punktem będzie nie teraźniejszość, ale jakiś moment z przeszłości. Na przykład I was sleeping when you called me. When you called me jest punktem, a I was sleeping jest tą czynnością albo tym stanem, który trwał w pewnym konkretnym punkcie. I to samo oczywiście możemy zrobić w przyszłości. I tutaj to będzie działało dokładnie tak samo. I w tym przypadku ten punkt będzie jakimś momentem w przyszłości. Na przykład, tomorrow at midnight I will be sleeping. Więc jeżeli zrozumiesz, jak działają czasy continuous, jak działa jeden z tych czasów, to zrozumiesz bez problemu wszystkie pozostałe. I w każdym z tych czasów oczywiście potrzebujesz to be w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie i czasownika z końcówką ing. Każdy czas continuous działa tak samo. Myślę, że jeżeli spojrzysz na czasy w języku angielskim w ten sposób, to na pewno będzie ci dużo łatwiej. Dla osób, które na poważnie podchodzą do nauki języka angielskiego, przygotowałem coś specjalnego. Jest to kurs online, w którym krok po kroku tłumaczę, jak używać czasów w języku angielskim. Ten kurs jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że uczę w nim czasów zupełnie inaczej niż w szkole. Jeżeli przypomnisz sobie, jak wygląda taka typowa lekcja, na której nauczyciel tłumaczy jakiś nowy czas gramatyczny, to ja robię to dokładnie w odwrotnej kolejności i robię to specjalnie, dlatego że moim zdaniem działa to dużo lepiej, zmusza cię to do myślenia i sprawia, że zapamiętujesz to dużo lepiej. Po drugie, uczę czasów na prawdziwych przykładach. W każdej lekcji znajdziesz fragmenty z filmów i seriali, które pokazują, jak użyć danego czasu w praktyce. Pod każdą lekcją jest quiz, który sprawdza twoją wiedzę. Oprócz tego dostajesz zeszyt ćwiczeń, więc nie jest to sama teoria. Ten kurs zawiera również część praktyczną. I jeżeli chcesz dostać ode mnie certyfikat ukończenia tego kursu, to musisz wysłać mi taki wypełniony zeszyt ćwiczeń albo w formie elektronicznej, albo w formie papierowej. Tutaj mogą być oczywiście zdjęcia, nie musisz tego wysyłać pocztą. Wszystko w tym kursie jest wytłumaczone w maksymalnie prosty sposób i ja nie tylko omawiam tam poszczególne czasy, ale też omawiam najczęstsze dylematy, bo są takie pary czasów, które wydają się do siebie podobne i często zastanawiamy się na przykład, czy użyć czasu present simple czy present continuous, bo w języku polskim mamy tylko jeden czas teraźniejszy. I w tym kursie omawiam też takie zagadnienia i pokazuję, którego czasu użyć w konkretnych sytuacjach. Możesz dołączyć do tego kursu tylko do najbliższej środy do godziny 21:00. Później sprzedaż zostanie zamknięta, bo chciałbym zająć się tworzeniem innych kursów. Kiedyś ten kurs pewnie będzie ponownie dostępny, natomiast w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy? Dlatego jeżeli chciałbyś dołączyć do tego kursu, to lepiej zrobić to teraz. Przypominam, że każdy mój kurs jest objęty gwarancją satysfakcji, więc jeżeli z jakiegoś powodu ten kurs ci się nie spodoba, to dostajesz zwrot całej kwoty i nie ponosisz w związku z tym żadnego ryzyka, możesz na tym tylko zyskać. A jeżeli robiąc coś nie masz nic do stracenia i możesz tylko zyskać, to logika podpowiada, żeby raczej to zrobić. Link do tego kursu znajdziesz w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat tego kursu oraz przykładowe lekcje. Myślę, że warto skorzystać z tej okazji. I na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o trzech błędach, które często popełniamy ucząc się czasów w języku angielskim.
Therefore, in the new timeline, Marty and Doc never brought the time machine.
Wait. Is brought right?
Marty and Doc never had have had brought?
Błąd numer jeden polega na tym, że traktujemy każdy czas, jakby był jakimś osobnym bytem. I na pewno jest tak, że kiedy poznajesz jakiś nowy czas w języku angielskim, masz wrażenie, że jest to coś zupełnie nowego i jest to błąd. I okej, kiedy poznajesz 3-4 podstawowe czasy, to rzeczywiście jest coś nowego. Natomiast później to są już tylko wariacje stworzone na podstawie tego, co już wiesz. Załóżmy na przykład, że poznajesz czas past perfect, a znasz już czas present perfect. Myślę, że będziesz już doskonale wiedział, jak stworzyć zdanie w czasie past perfect bez żadnego tłumaczenia, bez korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych. Wystarczy tylko chwilę nad tym się zastanowić. Jeżeli wiesz już, że w czasie teraźniejszym potrzebujesz have albo has i czasownika w trzeciej formie albo z końcówką ed, no to jeżeli zmienimy present perfect na past perfect, to logiczne jest, że czasownik, który jest w czasie teraźniejszym, czyli have, musi zmienić się na czas przeszły, więc będzie to had. I cała reszta jest dokładnie taka sama, więc wiesz już, jak zbudować zdanie w tym czasie. Weźmy inny przykład. Poznajesz czas past perfect continuous, a znasz już present perfect continuous. Wiesz już, że czynność wyrażona w czasie present perfect continuous zaczęła się w przeszłości, w jakimś konkretnym momencie i trwa od tego momentu do chwili obecnej przez jakiś określony czas. Na przykład, I've been waiting here for 2 hours. I w czasie past perfect continuous będzie dokładnie tak samo, z tą różnicą, że tym punktem nie będzie teraźniejszość, a będzie nim jakiś moment w przeszłości. Na przykład, I had been waiting here for 2 hours when she called and said she wasn't coming. Więc jeden i drugi czas ma dokładnie takie samo znaczenie. Jedyna różnica polega na tym, że jeden dotyczy teraźniejszości, a drugi dotyczy przeszłości. Więc to nie jest tak, że za każdym razem, kiedy poznajesz nowy czas, to musisz uczyć się tego wszystkiego od początku. Musisz szukać analogii, szukać podobieństw. I jeżeli zrozumiesz jeden czas, na przykład perfect continuous, to na pewno bez problemu zrozumiesz dwa pozostałe. Błąd numer dwa polega na tym, że traktujemy każdy czas, jakby był tak samo ważny. Często jest tak, że nauczyciele poświęcają mniej więcej tyle samo czasu na naukę każdego nowego czasu i to jest moim zdaniem błąd. Czas poświęcony na naukę każdego czasu powinien mniej więcej odzwierciedlać to, jak często danego czasu używa się w praktyce. W codziennym użyciu są tak naprawdę 3-4 czasy, no maksymalnie połowa z tych, które istnieją. I może ci się na przykład wydawać, że musisz dużo czasu poświęcić na naukę czasu future perfect continuous, bo on jest taki skomplikowany, bo to jest i perfect, i continuous, i to jest jeszcze czas przyszły, i to pozornie wydaje się strasznie trudne. Ale mogę ci powiedzieć, że ostatnio wyszukiwałem fragmenty z filmów i seriali, w których zostały użyte różne czasy. Robiłem to na potrzeby tego kursu, o którym mówiłem wcześniej. I wiesz co? Nie znalazłem ani jednego dialogu, w którym został użyty ten czas. A mówimy tutaj o bazie, w której są prawdopodobnie tysiące filmów i seriali. Więc czy warto poświęcać czas na naukę czasu, którego się nie używa? Myślę, że raczej nie. Dlatego pamiętaj o tym, że są takie czasy, których używamy bardzo często i które są bardzo potrzebne, ale są też takie, których nie używa się praktycznie wcale.
The timeline in which 1955 Biff gets the almanac is also the timeline in which 1955 Biff never gets the almanac, and not just never gets, never have, never hasn't, never had, have, hasn't.
I wreszcie błąd numer 3 jest związany z brakiem elastyczności. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Często zakładamy, że w jakimś konkretnym zdaniu, w konkretnej sytuacji poprawne jest użycie tylko jednego czasu. I myślę, że jest to spowodowane tym, że w szkole często musimy rozwiązywać różnego rodzaju testy, do których są klucze z odpowiedziami, które nauczyciele często bezmyślnie stosują. Ale testy to jedno, a prawdziwe życie to drugie. I często to prowadzi do tego, że jesteśmy przekonani, że w jakiejś konkretnej sytuacji poprawne jest użycie tylko jednego, jedynego czasu. Na przykład wyobraź sobie, że masz przed sobą taki test i musisz wstawić do zdań czasowniki w odpowiednim czasie. To jest takie typowe ćwiczenie. I załóżmy, że masz tam pytanie: What are you going to do tomorrow? I odpowiedź: I, i tutaj trzeba wstawić czasownik play w odpowiednim czasie, tennis with my friends. I założę się, że w tej sytuacji większość nauczycieli powiedziałaby, że w odpowiedzi musi być going to, no bo Pytanie było going to, więc nie można odpowiedzieć w żaden inny sposób. A jak powiem I will play tennis, to to będzie niepoprawne? No oczywiście, że będzie poprawne. I takie podejście ma bardzo negatywne konsekwencje, bo prowadzi do tego, że za każdym razem, kiedy chcesz coś powiedzieć w języku angielskim, to zanim to powiesz, zastanawiasz się, jakiego czasu powinieneś użyć, bo jesteś przekonany, że tylko jeden będzie poprawny i zastanawiasz się, analizujesz, a czy może ten będzie poprawny, a może tamten, i często prowadzi to do tego, że w ogóle boisz się odzywać. A w ten sposób oczywiście nigdy nie nabierzesz pełnej płynności w komunikacji, więc warto być świadomym tych trzech błędów. Te błędy są moim zdaniem najważniejsze. Jeżeli jeszcze nie zapoznałeś się z ofertą kursu, o którym wspomniałem wcześniej, to przypominam, że warto to zrobić. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. Przypominam, że zapisy trwają tylko do najbliższej środy do godziny 21. Potem sprzedaż zostanie zamknięta. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego kursu albo ogólnie czasu w języku angielskim, to oczywiście możesz zadać je w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.